Dokument w Radiu Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i dziś zabieram Państwa na wycieczkę po Pomorzu. Odwiedzimy różne miejsca, w których są lokalni liderzy i liderki kultury. Na co dzień niezauważeni przez media, ale kolokwialnie mówiąc robią fantastyczną robotę. Organizują różne wydarzenia, inspirują i sprawiają, że ludzie chcą ze sobą przebywać. Dla nich samorząd województwa pomorskiego stworzył specjalne wyróżnienie, które zostanie wyręczone trzem osobom 28 maja w Gdańsku. Chodzi o Pomorską Nagrodę dla Liderek i Liderów Kultury, Nagrodę Teodory. W tym roku wpłynęło 139 zgłoszeń. Kapituła przeczytała wszystkie i nominowała do finału 6 osób. Jolanta Krawczykiewicz ze Słupska się wycofała, więc ostatecznie 5 kandydatur jest w finale.
Jesteśmy w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach. To jest zabytkowa sala z 1924 roku, sala przyhotelowa. Budynek Ośrodka Kultury znajduje się w dawnym hotelu i przy tym hotelu jest piękna sala, którą dawny właściciel wybudował sobie, więc można sobie wyobrazić, że spotykały się tutaj elity towarzyskie dawnych Główczyc, czyli dawnego Głowic.
Teraz spotykają się mieszkańcy.
A teraz spotykają się mieszkańcy gminy Główczyce. Paweł Żmuda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach.
Jak udaje się panu zmobilizować mieszkańców do tego, żeby działali w kulturze w takich wiejskich obszarach?
Uważam, że najważniejsze jest dać mieszkańcom możliwość realizowania swoich pasji, dać przestrzeń do działania i pozwolić, by te ich pomysły zaistniały w przestrzeni kulturalnej. Oczywiście jako ośrodek kultury mamy wiele pomysłów, które są realizowane przez nas, które tworzą specjaliści i staramy się kierować je do mieszkańców. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi, że chciałby stworzyć coś nowego, coś innego albo coś, czym się pasjonuje, nasza przestrzeń jest zawsze otwarta i staramy się pomóc na tyle, żeby te pomysły były realizowane.
Ponad 100 imprez rocznie, to jest bardzo dużo, bo co 3 dni coś się tu odbywa. Do jakich grup wiekowych państwo, pan kieruje swoją ofertę?
Tak, jako ośrodek kultury staramy się kierować ofertę do wszystkich grup, więc są działania dla seniorów, od balu seniora przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, przez różnego rodzaju działania warsztatowe, do mieszkańców dorosłych skupionych w kołach gospodyń, w grupach występujących, śpiewających, aż po młodzież i dzieci, gdzie są działania w oparciu o świetlice wiejskie, działania w oparciu o halę sportową, czy też grupy zainteresowania artystyczne, które odbywają się tutaj w Ośrodku Kultury.
Kim dla pana jest lider? Co to oznacza być liderem?
Być liderem to znaczy inspirować do działania, czasami pokazywać kierunek, czasami pozwalać pracownikom ten kierunek wskazać, czasami dać możliwość sprawdzenia się w odpowiedzialności, wzięcia na siebie ciężaru, wytyczać szlak, ale też pozwalać poszczególnym osobom znaleźć swoją przestrzeń i wziąć na siebie cząstkę odpowiedzialności.
To jest jedna z sal. Tak naprawdę ta część, to piętro, ono powstało w ramach remontu, więc tego nie było. Tutaj było tylko polepa, były stropy i taka przestrzeń niewykorzystana, tak samo klatki schodowej, którą wchodziliśmy. To jest tak jakby przestrzeń odzyskana. No i tu była przestrzeń wolontariatu, a teraz służy na przykład seniorom do działań chociażby kulinarnych. Tak lepiły panie pierniki, a później po wypieczeniu tutaj je zdobiły. Możemy...
Paweł Żmuda kończy pracę na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach. Przez 15 lat m.in. wyremontował siedzibę ośrodka, prowadził 20 świetlic wiejskich i gminną bibliotekę. Zapewnia, że nadal będzie pracował na rzecz powiatu słupskiego. Warto dodać, że pochodzi z Główczyc i po studiach do nich wrócił. Dzięki jego pasji badania historii Pomorza Środkowego powstały 2 książki zawierające wspomnienia mieszkańców gminy. Z Główczyc przenieśmy się do Luzina koło Wejherowa.
Aleksandra Kurowska-Suzdorf.
Jest pani nominowana do Nagrody Teodory. Co to dla pani oznacza?
Myślę, że przede wszystkim wielkie wyróżnienie, że takie działania lokalne mają też taki wymiar istotny dla kapituły i że działania lokalne można bardzo mocno też propagować na skalę wręcz międzynarodową. Tematy, które nam się wydają bardzo mocno nasze, kaszubskie, mogą też budzić ogromne zainteresowanie na zewnątrz. I dla mnie to jest ogromne docenienie dla lokalnej historii i lokalnych działań przede wszystkim.
Pracuje pani z młodzieżą, pracuje pani z osobami starszymi. Wszystko gdzieś dotyka pamięci, pamięci tego, co było. Skąd takie zainteresowanie w pani jest?
Myślę, że to jest bardzo mocno biograficzne, związane z tym, że jak byłam dzieckiem, to przede wszystkim bardzo dużo czasu spędzałam z dziadkami i te rozmowy, wspomnienia ich mnie bardzo mocno kształtowały i po każdej rozmowie właściwie chciałam się dowiedzieć więcej i więcej, ale też z perspektywy czasu widzę, że mnie bardzo mocno fascynowało też takie ich pragnienie życia po prostu. Oni tym życiem nie byli znudzeni. Nigdy nie pamiętam, żeby tam były jakieś takie momenty zwątpienia czy jakiegoś gorszego nastroju. Oni byli zawsze pełni życia, mimo że to ich życie było bardzo trudne w czasie wojny i po, ale po prostu ta miłość do życia była tak niesamowita, że chyba to mnie przede wszystkim tak inspirowało, żeby się dowiedzieć może, jaki jest przepis na to, czyli co się musi w życiu wydarzyć, żeby to wspominanie było takie kojące, takie dobre po prostu.
Doktor Aleksandra Kurowska-Sustow prowadzi projekty, które dotyczą tematów takich jak wojna, trauma czy marsz śmierci, którego uczestnicy, więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof, przeszli przez Luzino. Liderka umiejętnie przekłada te doświadczenia na działania kulturalne i edukacyjne, które jednoczą lokalną społeczność.
Jeśli chodzi w ogóle o zbieranie historii, to bardzo lubię metodę historii mówionej, bo ona tak naprawdę dopuszcza do głosu takie ukryte historie, te, które nie wybrzmiały jeszcze w jakimś takim szerszym dyskursie historycznym i też bardzo są mocno osobiste. Też możliwość w ogóle pracy na fotografii, wspominanie różnych rzeczy i też traktowanie fotografii jako czegoś, co stymuluje do wspominania, jest dla mnie bardzo ważne. Jeśli chodzi o młodzież i o takie trudne tematy historyczne, to bardzo lubię metodę, którą trochę zmieniłam, poznałam ją wcześniej w Stanach, Objects That Speak, czyli tak naprawdę ona zakłada, że każdy obiekt nosi historię pewnego życia, że nam w życiu towarzyszą obiekty i one też nasiąkają tą naszą historią, żeby nawet najtrudniejsze tematy historyczne właśnie opierać najpierw na historii obiektu i na tym, czym jest ten obiekt. A jeśli chodzi o maluszki i takie tematy związane ze śmiercią na przykład i w ogóle z rozumieniem śmierci, wartości życia, to dla mnie bardzo cenne jest po prostu dziecięce filozofowanie i takie rozmawianie z dziećmi, też trochę metaforyczne w oparciu o bajkę obrazkową, ale też jakby wpuszczenie tej możliwości filozofowania.
Czy czuje się pani liderką?
Nie czuję się liderką. Czuję się trochę taką osobą, takim Syzyfem. Tak mi się wydaje, że to jest taka niekończąca się praca, ale często ten kamień się kula na dół i człowiek nie wie, w którą stronę, ale ja nigdy się nie czułam liderką, bo wiem bardzo dobrze, że lider jest bardzo samotny w tym swoim liderstwie, a bez sieci, bez ludzi, bez takiego wsparcia i takich też dobrych miejsc, no i tak się nic samemu nie zrobi.
A panią wspiera biblioteka?
Tak, mnie bardzo wspiera swoją przestrzenią taką ciepłą, ale też jeśli chodzi o ludzi, to zdecydowanie biblioteka w Luzinie. Jeśli chodzi o taką pracę u podstaw związaną z historią lokalną, to na pewno. Jeśli chodzi o pracę naukową wydawnictwa, to Akademia Marynarki Wojennej. A jeśli chodzi z kolei o taką pracę codzienną, o warsztat nauczycielski, to Społeczna Szkoła w Wejherowie.
Magda Adamowska, Fundacja Artformacja 22 i Teatr Generacja.
Skąd w pani wzięły się taka chęć działania kulturalnie, ale i społecznie?
Chyba po prostu lubię pracować z ludźmi, a że sama bardzo wrażliwie reaguję na sztukę, to pewnie dlatego ten kierunek. Ale tak naprawdę gdzieś chyba to jest najłatwiejsze do tego, by nie przegapiać ludzi. Że sztuka, kultura to jest ten moment, ta przestrzeń, która naprawdę daje szansę na to, żeby być blisko, blisko siebie.
Sopocianka Magda Bąbel-Adamowska to reżyserka, scenografka, producentka i animatorka kultury, która łączy sztukę z potrzebami społecznymi. Teatr Generacja jest rezydentem Teatru Atelier. Ostatnio otworzyła nową przestrzeń w willi przy ulicy Obrońców Westerplatte 16 w Sopocie.
No takim naszym oczkiem w głowie to jest oczywiście młodzieżówka, czyli 15+, z którymi pracujemy, z ludźmi, z którymi pracujemy w teatrze. ale bardzo lubię też pracować z osobami starszymi. Kiedyś nawet się tak śmiałam, że geriatria, pediatria to są fajne kierunki. Natomiast teatr gdzieś ze swoją ideą trafił do każdej grupy wiekowej, bo mamy grupę 30+ i taką bardziej senioralną, a także taki miks kultur, czyli osoby, które pochodzą z mniejszości różnych narodowych. W trakcie przygotowań do spektakli dzieje się mnóstwo różnych rzeczy, bo to są działania z zakresu pisania scenariuszy, podnoszenia kompetencji językowych, ruchowe, choreograficzne, cały przekrój tak naprawdę działań, które w efekcie dają na końcu ten moment, że osoba nie boi się wyjść na scenę.
Tutaj znajdujemy się w przestrzeni nowej.
To jest willa po byłej Bibliotece Sopockiej, bardzo znana sopocianom, która przez ostatnie 5 lat była zamknięta. Myśmy wystartowali tutaj miesiąc temu z takim projektem Art Dialog, który zrzeszał osoby z nurtu, czyli artystów zawodowych, z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami outsiderami, amatorami. I tym sposobem udało nam się rozciągnąć te działania na kolejne wystawy. Także na razie ten budynek zamienia się w taką galerię, w miejsce wystawiennicze, ale też miejsce spotkań we wszelkich różnych płaszczyznach, jakich może się człowiek z człowiekiem spotkać.
Co oznacza dla pani słowo lider? Kim jest lider?
Na pewno to jest ktoś, kto ma jakieś takie pierwiastki pionierskie w sobie, nie boi się. Wchodzi pewnie tam, gdzie ktoś inny miałby obawy. I potrafi chyba zarażać, nie wiem, jakąś swoją charyzmą kolejne osoby, które za nim idą, ufają mu.
Czy pani się czuje liderką?
No, czasami jak się oglądam, to widzę dużo osób, ale chyba nie myślę o sobie w taki sposób. Po prostu jakiś mam imperatyw wewnętrzny do tego, żeby coś zrobić i może mam oko do tego, żeby znajdywać wokół siebie osoby, które akurat w danej części moich działań sprawdzą się najlepiej.
Z Sopotu przenieśmy się do miejscowości Kokoszkowy w gminie Starogard Gdański. Tu od 6 lat dyrektorem biblioteki publicznej jest dr Marcin Karwowski.
Idziemy za potrzebą. Kiedyś było tak, jeszcze jak ja też byłem studentem, że przyjeżdżaliśmy i tu stały różne rzeczy takie potrzebne studentom gdzieś tam na różnych kierunkach. W tej chwili ludzie idą bardziej w pop, w sensie w taką poradnikowe rzeczy, w to, co im tam gdzieś potrzeba. Najbardziej rozrósł się dział psychologii, on z 2 półek ma teraz 1,5 regału. Więc dość mocno wracamy do takich przepisów kulinarnych pisanych. Ludzie jednak lubią otworzyć książeczkę i ją tam mąką opruszyć. To, co widzicie u góry, tam wszędzie są materiały do różnych warsztatów i zajęć. Mogę pokazać. Chcecie sobie zerknąć. Na przykład szafka do steamów, czyli do takich warsztatów majsterkowania dorosłe dziecko. Jakby wyciągamy, coś tam prowadzimy, chowamy, bo tak jak pokazywałem, średnio u nas z przestrzenią magazynową. Tutaj mamy tą część wypożyczalni, czyli taki wolny dostęp, w którym czytelnicy sami podchodzą, wybierają sobie co chcą, ewentualnie mogą prosić oczywiście o wsparcie i pomoc, ale coraz więcej osób lubi sobie tam iść i samemu pogrzeb dolić, jak to często sami mówią. Marcin Karwowski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach.
Jakie działania pan tutaj animuje dla społeczności lokalnej?
Animuje, facylituje to, co jest potrzebne, to, z czym przychodzą czytelnicy, użytkownicy, czego potrzebują. Czasami są to działania typowo okołoksiążkowe, jak spotkania autorskie czy warsztaty, a czasami robimy coś całkowicie innego, budujemy z Lego, tworzymy jakąś kreatywną przestrzeń do tego, aby ćwiczyć motorykę małą, żeby spotkać się na przykład na jakimś rozwojowym warsztacie.
Mówi się często, że biblioteka to takie trzecie miejsce, w którym można spędzać czas. Czy właśnie chce pan, żeby ta tutaj biblioteka w Kokoszkowach była taka?
Ja mam wielką nadzieję, że ona jest już trzecim miejscem i wiele osób takie traktuje. Czasami śmiejemy się, że jesteśmy miejscem 2.5, ponieważ jesteśmy połączeni ze szkołą, więc już jesteśmy trochę bliżej tego drugiego miejsca, jakim jest szkoła dla wielu dzieciaków. Bardzo często słyszymy, że czują się tutaj użytkownicy jak w domu, zasiadają się, piją herbatę, rozmawiają, czasami wypuszczają książki, czasami przychodzą na warsztaty. Zdarza się, że po warsztatach użytkownicy na przykład biorą się do zmywania naczyń, więc myślę, że są bardzo blisko z naszą instytucją.
W takich małych miejscowościach trudno jest o ludzi, więc jak panu się udaje zgromadzić wokół siebie osoby, które też tą ideą kultury są zarażone?
Ja myślę, że to trochę się wymnaża. Jeżeli poznamy kilku fajnych ludzi, pokażemy, że jest tutaj coś fajnego, to oni powiedzą to swoim znajomym, oni swoim znajomym i to tak organicznie zaczyna się rozrastać. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby tych ludzi nie zawodzić, robić to, czego oni faktycznie potrzebują, spełniać te oczekiwania społeczne, być otwartym na różne, czasem bardzo abstrakcyjne rzeczy, których na ten moment potrzebują i potem to najwyżej martwimy się, gdzie ich pomieścimy.
To jakie najbardziej szalone warsztaty czy też spotkania pan zrobił, żeby zadowolić tą społeczność lokalną i tych ludzi?
Pamiętam taki projekt wokół kultury Kociewia i różnych tradycji i zdanie mojej koleżanki, która powiedziała, że w bibliotece robiła wiele rzeczy, ale 100 jajek jeszcze nie gotowała, bo gotowaliśmy faktycznie jajka, robiliśmy je różnymi technikami, przypominając sobie z bardzo starych książek różne techniki, jakich używano kiedyś tutaj na terenie, ale też na terenie Kaszub i w ogóle w Polsce. To chyba tak, to te 100 jajek, które zostawiły tutaj aromat na tydzień, to pamiętam.
A ja myślałam, że powie pan o Lego Masters Kociewie.
Lego Masters Kociewie to dokładnie druga strona niż jajka. W każdym razie tak, bardzo lubimy tą akcję. Powstała z potrzeby jednego małego obywatela, który przyszedł i powiedział, że on bardzo chciałby wziąć udział w Lego Masters, więc stwierdziliśmy, że musimy stworzyć taką akcję, aby wszyscy mieszkańcy mieli szansę, bo ważne w mojej działalności dla mnie jest to, aby dawać szansę ludziom też z mniejszych miejscowości na udział w takiej kulturze, jakiej potrzebują. Czy ona jest niska, wysoka, czy jakakolwiek inna.
Co oznacza dla pana słowo lider?
Lider to w moim odbiorze jest taka osoba, która mówi chodźcie zróbmy, ale zróbmy razem. W sensie idzie pierwsza na czele i pokazuje w jaki sposób pewne działania powinno się zrobić, ale też taka, dla której nie ma problemu, aby tych ludzi za sobą pociągnąć. Oni sami idą, chcą, działają. Uczestnicy bardzo się z tego cieszą, że mamy kolejne działania. No, chyba ktoś, kto porywa po prostu.
Teraz udajemy się do wsi Stara Huta w gminie Przywidz, skąd zgłoszono do Pomorskiej Nagrody Liderów i Liderek Kultury Agnieszkę Zielkę.
Jesteśmy w budynku dawnej szkoły z 1902 roku i w tym budynku była szkoła. I była do niedawna, można powiedzieć jakieś około 30 lat już nie funkcjonuje jako szkoła. Był tu później taki budynek, jakby miejsce, gdzie byli mieszkańcy socjalni ulokowani. No ale w tym czasie właśnie ten budynek uległ takiej, można powiedzieć, dosyć znacznej degradacji. Też był pożar i ta góra została spalona, część krokwi jest wymienionych na nowe, więc pozytywów doszukuję, więc jesteśmy w dobrym punkcie, bo krokwie mamy zdrowe i mury mamy zdrowe. Skąd w ogóle ta miłość do tego budynku i taka walka o to, żeby została przekazana stowarzyszeniu? Właśnie przez to, że chcieliśmy uratować ten budynek. Były słuchy, żeby sprzedać, żeby zrównać z ziemią, a ja mam sentyment, bo mój dziadek tu chodził do szkoły, nasi mieszkańcy, przodkowie chodzili do tej szkoły i też jeszcze część z naszych mieszkańców, którzy też nam w Perle aktywnie pomagają, oni też chodzili do tej szkoły, więc pomagają i mówią, o, pamiętacie, to była sala, a tam było coś, więc to są takie fajne historie i tymi historiami żyjemy i szukamy tych nowych historii, więc szukamy i zdjęć starych, co jest niebywale trudne w tak małej społeczności, bo kiedyś nie było takiego dostępu w ogóle w takich małych, lokalnych społecznościach do takiego sprzętu, jak teraz wyciągamy telefon i możemy zrobić zdjęcie. Możecie zobaczyć, to była kiedyś tak zwana kancelaria, czyli takie miejsce podawcze, gdzie też w szkole to było miejsce dla nauczycieli. Tutaj, no jak widać, ten stan, chociażby po sufitach, no jest taki wymagający, no wielu, wielu działań. Ale my się, że tak powiem, wzięliśmy za to, więc mówimy o wyzwaniach, a nie problemach. Minął teraz w kwietniu rok, od kiedy mamy tą szkołę, no to duże, duże postępy. Nazywam się Agnieszka Zielkę. Jestem prezesem Stowarzyszenia Perła Przywidza.
Jakie działania są prowadzone przez panią?
Pierwszym działaniem, które chciałabym wyróżnić, to jest prowadzenie zespołu dla dzieci, który się teraz już nazywa Pielgrzymi Nadziei, który zrzesza nie tylko dzieci, ale muzyków z całej naszej okolicy. Kolejną działalnością to jest prowadzenie stowarzyszenia, którego misją przede wszystkim jest łączenie ludzi, organizacji i działanie na rzecz kultury, ale także wspieranie lokalnej społeczności w rozwijaniu się w każdym tak naprawdę obszarze, także ekologia i działania związane ze sportem.
To proszę opowiedzieć, co ma pani ochotę tutaj stworzyć, w tym budynku?
Chciałabym, żeby było to miejsce integracji i kultury i wybraliśmy nazwę dla tego miejsca i miałaby być to przestrzeń. W tej przestrzeni miałaby być przestrzeń muzyki, przestrzeń czytania, przestrzeń sportu, ale także przestrzeń dla każdego, kto potrzebuje być tu z nami i z nami się rozwijać.
Kim dla pani jest lider?
Myślę, że lider to jest ktoś, kto przede wszystkim przeciera szlaki i kto jest kimś, kto prowadzi grupę, ale jest dla niego przede wszystkim ważny człowiek i to, czego ten człowiek w danym momencie potrzebuje, bo nie można pędzić naprzód, nie zważając na potrzeby innych ludzi. Tych pereł w naszej gminie jest ogrom i chcę, żeby cały świat je poznał, bo to są niesamowici ludzie, artyści, rolnicy, przedsiębiorcy. To są ludzie, którzy budują tą społeczność i są z nami od zawsze. I im będzie zawsze drogie to miejsce i to budowanie i ta ich perłowość jest po prostu przepiękna. Zarówno z działań, które wykonują, ale też z serca, z tego, jakimi są wspaniałymi ludźmi.
Nagroda Teodory ma na celu uhonorowanie osób, które swoją pasją, zaangażowaniem i innowacyjnymi działaniami w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji kultury w województwie pomorskim. Patronką nagrody jest Teodora Gulgowska, liderka społeczna, która zainicjowała rozwój lokalnego rzemiosła we Wdzydzach. Inicjatorem nagrody jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a organizatorem Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Gdańsku 28 maja podczas Dnia Działających w Kulturze. Każdy z trzech laureatów otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski. Do usłyszenia.